na początku zapytam pana o kwestię na koniec roku. Jak pan podsumuje ten rok politycznie, tak w paru zdaniach, i czego możemy się spodziewać w następnym? Zresztą państwo też taki mój artykuł obszerny z różnymi wypowiedziami znajdą w najnowszym numerze już styczniowym, takie noworoczne przepowiednie. Prosiłabym o taką przepowiednię pana profesora.
No, jeśli chodzi o rok kończący się, w polityce polskiej dramat. Reżim Donalda Tuska, czas ministra Żurka, czas gigantycznego deficytu budżetowego, propagandy pełnej mowy nienawiści i hejtu w stosunku do wszystkich, którzy nie popierają obecnego rządu. Także to był kiepski rok, aczkolwiek jest też jeden pozytyw, to znaczy Rafał Trzaskowski nie został prezydentem Polski. No i mamy, jak to przeczytałem na X-ie, wetomana, czyli prezydenta, który wetuje sporo głupawych ustaw Koalicji Obywatelskiej i rządu. No i to oczywiście jest pewien pozytyw. Jeśli więcej pozytywów jest na arenie międzynarodowej, dlatego że wraz, no widać wyraźnie przełom w geopolityce światowej, co zresztą strategia bezpieczeństwa Donalda Trumpa starannie opisała. I to jest, powiem szczerze, myślę, największy pozytyw, dlatego że ja się spodziewam, że w 2026 roku, czyli w roku przyszłym, należy się spodziewać kilku wielkich zmian na scenie światowej. Po pierwsze, w moim przekonaniu, Donald Trump wymusi na Ukrainie podpisanie traktatu pokojowego i skończy nam się wojna na wschodzie, czyli biznes w postaci wsparcia dla walczącej Ukrainy przekształci się w biznes odbudowy Ukrainy. To akurat nie jest dla nas dobre, bo to my płacimy, a inni korzystają i jeszcze znaczna część tej pomocy, nie miejmy wątpliwości, zostanie rozkradziona. Ale drugą ważną rzeczą, która się stanie z pewnością na arenie międzynarodowej, no to będzie postępująca marginalizacja Unii Europejskiej, która jest już marginalizowana w tej chwili właściwie przez wszystkich. Najbardziej znany nad nim Donald Trump, który ma taki dziwny, ale dla mnie bardzo fajny i przyjemny zwyczaj batorzenia Unii Europejskiej i jej polityków, nie zwracając w ogóle na uwagę, czy prezydentowi tak wypada mówić o innych państwach, czy nie, a ja kibicuję tym wszystkim wypowiedziom i praktycznym działaniom, które w tym kierunku idą. No i należy się spodziewać, że w 2026 roku, po zawarciu pokoju na Ukrainie, Unia Europejska straci swoje paliwo integracyjne w postaci wspierania Ukrainy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, spodziewam się, że Unia Europejska będzie coraz bardziej marginalizowana. No wyraźnie się już mówi w strategii bezpieczeństwa amerykańskiej o partnerstwie amerykańsko-rosyjskim. No i jak się czyta tą strategię, no to wszystko wskazuje na to, że największym wrogiem w 2020 roku Stanów Zjednoczonych będzie Unia Europejska, jej socjalizm, walka z nation states, jak zostało określone w tej strategii, państwami narodowymi, walka z cenzurą w Unii Europejskiej. Znaczy to oczywiście, czym Unia Europejska zostanie bardziej dociśnięta i zacznie się bardziej rozpadać, tym dla nas dobrze. Nie łudźmy się, w 2026 roku Unia Europejska się nie rozpada. Ale moim zdaniem procesy dezintegracji i słabnięcia na scenie międzynarodowej będą się coraz bardziej pogłębiać.
A jak pan ocenia wizytę pana Zełenskiego w Polsce? No mieliśmy tutaj do czynienia chociażby ze złamaniem protokołu flagowego, czyli w Sejmie została po lewej stronie umieszczona najpierw flaga obcego państwa, zresztą wrogiego nam państwa, przynajmniej nieprzyjaźnie nastawionego, zaraz obok po prawej stronie, ale to niezgodnie z protokołem, polska flaga. To było pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. Następnie, no mieliśmy
drugi,
też te
drugi taki wypadek.
Następnie też mieliśmy te takie ukłony platformersów, polityków Platformy w Sejmie też do pana Zełenskiego, którzy twierdzili you are our hero i on powiedział I know, więc szanowni państwo, z takim cyrkiem tam mieliśmy do czynienia, mówiąc potocznie. Natomiast no, pan prezydent Nawrocki prezentował się moim zdaniem godnie. Po pierwsze przede wszystkim strojem tutaj, prawda, zwracał uwagę, gdzie pan Zełenski, no już wiemy, jak zawsze występuje tam w tym samym sweterku, ale też druga kwestia, wręczył mu książkę na temat Wołynia, więc to też taki gest dość wymowny. A jak pan ocenia tę wizytę?
Zełenski ma to do siebie, że przyjmuje taką pozę, jaką widzi, że może przyjąć. To znaczy, idąc do Sejmu, wiedział, że tam będzie się odbywało błazeństwo w takt muzyki Pawła Kowala i małżonka Ann Applebaum, to znaczy tam będzie właśnie bohaterem wielkim. W takiej sytuacji zachowywał się w sposób dla siebie pyszny, czyli odgrywał rolę bohatera. No jest to aktor, prawda? Zdecydowanie lepszy aktor niż polityk, tak bym powiedział. Ale te swoje możliwości aktorskie wykorzystuje. No i tutaj oczywiście był, no, był panem i wszyscy mu całowali ręce. Całowali dlatego, że politycy obecnej koalicji rządzącej zupełnie odrealnieni od nastrojów społecznych, powiedzmy sobie to szczerze, no nie to tam swoich wyborców i Polaków to widzą przez pociemniane szyby, prawda, służbowych samochodów. To nie jest tak, że wychodzą na ulicę i rozmawiają z ludźmi i tak dalej. Po co? Wybraliście już nas, to wystarczy. No dobra, tam 2 miesiące przed wyborami się pokażemy na ulicach. I w takiej sytuacji mi się wydaje, że podkreślając swój filoukrainizm i służalczość po prostu w stosunku do Zełenskiego, punktują w oczach wyborców. Oni są o tym przekonani, ponieważ tych wyborców nie oglądają na oczy. Nastroje społeczne tu się zdecydowanie zmieniają i oni to ignorują, ponieważ w mediach, które oglądają i słuchają, typu TVN, Gazeta Wyborcza, Onet, tam cały czas jest bohaterska Ukraina i prawda, i wszyscy Polacy są za Ukrainą. No, gdyby wyszli na ulicę do warzywniaka poszli, to by zrozumieli, że tak ludzie nie myślą. Podczas kiedy prezydent Karol Nawrocki zachowywał się no, bardziej godnie, dlatego że prezydentem jest dopiero od paru miesięcy i jeszcze po warzywniakach zdążył w swoim życiu pochodzić, jeszcze pamięta, co tam ludzie myślą. Zresztą od początku przyjął taką, bym powiedział, postawę dumnego Polaka, który się nie kłania. Przy czym pamiętajcie państwo, że jakby tutaj pozycja Karola Nawrockiego jest specyficzna, dlatego że to, czego Karol Nawrocki to żąda i domaga się od Ukrainy, no domaga się słusznie, to jest, co bym powiedział, rzeczy mocno niewystarczające. To znaczy on się domaga, żeby Ukraina przyznała się, czy Ukraińcy, no bo wtedy Ukrainy formalnie nie było, do swoich zbrodni z przeszłości na czele z Wołyniem, no i żeby no, wyrazili pewną wdzięczność, a nie butę za to, że polski podatnik ileś tam miliardów złotych w tą Ukrainę utopił od przekazywania broni po pieniądze. No i to bym to powiedział taka, nie wiem, polityka godności. No i Zełenski, on tam pewnie sam osobiście nie śledzi dokładnie wypowiedzi naszego prezydenta, ale z pewnością ma odpowiednie służby do tego, które robią biały wywiad, czyli prasówki, oglądają polskie media i tak dalej, które mu doniosły, że jeżeli Zełenski chce cokolwiek osiągnąć u Nawrockiego, to musi, że tak powiem, no poczynić pewne gesty, ukłonić się, podziękować i tak dalej. Więc Zełenski stwierdził tak, no jeżeli w zamian za migi i kolejne miliardy złotych za to trzeba podziękować i wyrazić wdzięczność publicznie w Polsce, to dobra, to zrobimy. W przypadku Karola Nawrockiego nie ma, bo jest jakby tutaj no, mentalnie pisowcem, nie ma u niego żądań do Ukrainy, bym powiedział o takim charakterze politycznym, bardziej o charakterze symbolicznym one są i tych żądań takich jakichś no, politycznych, na przykład o czym myślę, no wszyscy dzielą w tej chwili surowce ukraińskie, o czym wszyscy wiemy. To dlaczego Polska w zamian za swoje wsparcie nie chciałaby tam jakiejś rudy czegoś, prawda, i tak dalej. Tego typu korzyści. No i tych korzyści takich praktycznych, materialnych, prezydent się nie domaga, a uważam, że powinien się domagać. Ja zresztą myślę, że gdyby się zaczął domagać, to wtedy nagle Zełenski by nie był już taki grzeczny, tylko by w sposób typowy dla siebie zachował się agresywnie słownie, werbalnie, no bo on to jest u niego takie cała teatr od, prawda, dziękuję, dziękuję, kiedy dają pieniądze, a jak ktoś nie chce dać pieniędzy, to wtedy od razu jest, prawda, że popierasz Putina i tak dalej, czyli to jest taka mieszanka chodzenia po prośbie z werbalnymi groźbami, wyzwiskami, stosowana marchewka lub bacik w zależności od tego, z kim rozmawia i jaki ma stosunek do danego polityka czy do danego kraju.
Mhm. I teraz nawiążemy też do artykułu TVN24, bo tak jak pan wspomniał, najprawdopodobniej takie zachowanie filoukrainizm, tak zwany antypolskich rządzących, wynika właśnie z czytania takich, a nie innych artykułów. Po wizycie Zełenskiego pojawił się artykuł w TVN24 na temat szeroko rozumianej Konfederacji, ale oczywiście tutaj jest Konfederacja Korony Polskiej podkreślona i wymieniona. Pan Grzegorz Braun i pan Włodzimierz Skalik jest tutaj nadmieniony. Kowal z Platformy Obywatelskiej opowiadał, że to niewielka grupka, która promuje rosyjską narrację i przypominał, że robi to mimo dostępu do informacji z tajnych posiedzeń Sejmu. No i tak, tutaj mamy taki nagłówek, że dla nich Putin jest czyściutki, a Ukraina zła. To są dziady po prostu. Jak pan to podsumuje? Czy Putin jest czyściutki rzeczywiście?
Czy jest czyściutki? Prowadzi politykę Federacji Rosyjskiej imperialną zgodną z racją stanu Federacji Rosyjskiej, tak jak ją pojmuje on i kierownictwo. I tyle. No, czy jest czyściutki, czy nie czyściutki, ja sądzę, że w ogóle Putin się nad tym nie zastanawia. Jest coś takiego jak racja stanu i ona jest nadrzędna. Mhm. Paweł Kowal w swojej propagandzie i nie tylko on, w narracji proukraińskiej stosuje szantaże emocjonalne, polegające na tym, że jesteśmy po stronie dobra przeciwko złu, po stronie tego, co piękne przeciwko brzydkiemu, po stronie światła przeciwko ciemności. Generalnie no, na mnie, jako na politologa, który analizuje politykę, tego typu szantaże emocjonalne kompletnie nie działają, wprost przeciwnie, dostaję alergii od razu na to i się z tego nabijam, ile wlezie, ponieważ oczywiście Paweł Kowal też w to nie wierzy. Paweł Kowal po prostu broni pewnych interesów i niekoniecznie są to interesy polskie i jest gotów polską rację stanu w imię moralności, z tego co on traktuje jako moralne, podporządkować całkowicie interesom Ukrainy. To znaczy Paweł Kowal rozumie jedną rzecz, że jeżeli w imię etyki, moralności, dobra i tak dalej, państwo nie prowadzi swojej własnej polityki racji stanu, tylko prowadzi politykę tak, żeby być etycznym, moralnym, ładnym i świetlistym, no to jeżeli się nie prowadzi polityki w imię własnej racji stanu, to znaczy, że się prowadzi w imię cudzej racji stanu. I za pomocą właśnie tych wszystkich etykietek emocjonalności, bym powiedział, partia ukrofilska w Polsce próbuje wytrzeć w polskich głowach resztki pojęcia racji stanu, resztki, bo Polacy w ogóle nie myślą w tych kategoriach, no i zakrzyczeć, że są jedni dziady, brzydcy, źli, a drudzy są dobrzy i tak dalej. Ja zwalczam całkowicie oglądanie polityki międzynarodowej w takich kategoriach. Polityka międzynarodowa musi być oglądana w kategoriach racjonalnie pojętego interesu państwa. I tego typu proukraińska narracja absolutnie na mnie nie działa, wprost przeciwnie, wywołuje we mnie irytację, bo mamy do czynienia z osobą, która obiektywnie szkodzi polskiemu myśleniu o polityce. Szkodzi, ponieważ chce go podporządkować jakimś tam swoim wyobrażeniom moralnym dobra i zła, jego własnym zresztą, i w ten sposób nie myślimy politycznie. Myślę, że kardynał Richelieu, a był kardynałem Kościoła katolickiego, gdyby się dowiedział, że jest taki kraj jak Polska, prawie 40-milionowy, w którym klasa polityczna ciągle opowiada o tym, że politykę międzynarodową się prowadzi, kierując się etyką, to by się złapał za głowę. Jak pisze kardynał Richelieu w swoim testamencie politycznym, polityka polega na czekaniu i na wykorzystywaniu okazji. I pisał to kardynał Kościoła katolickiego. Ja myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku rozumienia racji stanu, no ale w Polsce takie pojęcie jest po prostu wypierane, krytykowane. No i dlatego, ponieważ nie kierujemy się własną racją stanu, to realizujemy cudzą.
A czy jest nadzieja na to, że pan prezydent Nawrocki rzeczywiście w tym wszystkim też zacznie działać, nie tylko wykonując gest, ale też zacznie działać na korzyść tego, żeby w końcu to polska racja stanu przejęła stery? Czy jednak nie jest to tak oczywiste, bo chociażby wchodzi tu też w grę działalność pana Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, który też, jak wiadomo, jest tutaj w konflikcie, prawda, z panem prezydentem, konflikcie ideowym, poglądowym, no w kwestii Ukrainy, no oni cały czas popierają to 90 miliardów teraz dane przez Unię Europejską. Widzimy, że to jest pewnego rodzaju panika przy świadomości, że Ukraina no już upada, ale oni dalej w to idą. Czy pan Nawrocki może coś z tym zrobić?
Pamiętajmy, że pochodzi z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Tam nie, chyba członkiem nigdy nie był, ale pochodzi z tego obozu. I patrząc na, bym powiedział, mentalnie, jest oczywiście pisowcem. W Pałacu Prezydenckim tych pisowców to tam, bym powiedział, całe stado jest, prawda? I co jest najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o politykę międzynarodową dla pisowca? Walka z Rosją. Walka z Rosją, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jako spadkobiercy tradycji piłsudczykowskiej i romantycznej uważają, że Polska z Rosją od 500 lat, od Unii Lubelskiej w 1569 roku, no to może nie 500, ale tam 460, Polska prowadzi z Rosją półtysiącletnią walkę o panowanie nad Rusią, czyli nad terenami dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i no, nad Bałtyki, no tam średnio Rusi, ale nazwijmy to nad Rusią. I politycy tego ugrupowania nie są w stanie przyjąć do wiadomości jednej rzeczy, a mianowicie Polska tą konfrontację przegrała z Rosją o Ruś. Walki o Ruś spowodowały ostatecznie rozbiory Polski, no bo to się wszystko zaczęło od walki, przecież pamiętajmy, że jakby no zaczęło się od tego, że walczyliśmy o te ziemie ruskie, tam Dymitriady, Kłuszyn i tak dalej, i w pewnym, przez dłuższy czas to my byliśmy silniejsi, no ale w tej chwili już nie jesteśmy, niestety, i walkę o Ruś historycznie przegraliśmy i po prostu trzeba się z tym pogodzić. Obóz Prawa i Sprawiedliwości nie jest w stanie się z tym pogodzić, bo Mickiewicz, bo Słowacki, bo Konfederacja Barska i tak dalej, i tak dalej. No i nie są w stanie się z tym pogodzić, no i to niestety prezydent Nawrocki dalej się w to wpisuje, mamy ciągle jakieś wypowiedzi antyrosyjskie. Podejrzewam, że mocno suflowane przez profesora Cęckiewicza, który no, ma jakąś, bym powiedział, manię prześladowczą na punkcie Rosji, którą utożsamia zupełnie, moim zdaniem, bezpodstawnie ze Związkiem Radzieckim, a dla niego Putin to taki Stalin 2.0, prawda? No i ja się tu nie spodziewam w tej kwestii niestety zmiany, bo to jest mniej więcej tak, jakby ksiądz katolicki musiał ogłosić, że po 500 latach z reformacją to Luter miał rację. Chociaż nie, przepraszam. Jak się patrzy na różnych tam rysiów w owczych skórach działających w kościele, to obawiam się, że rzeczywiście są tacy, którzy tak sądzą. ale jakby w ten sposób tożsamość własna katolicyzmu ginie. I w momencie, w którym PiS by uznał, że granica wpływów Polski na wschodzie jest na Bugu, no to w tym momencie mentalnie, tożsamościowo przestałby być tym PiS-em, którym jest. Także ja się tu niestety nie spodziewam, chyba że Donald Trump wymusi tą zmianę. To znaczy, oczywiście nie zmianę poglądów, tylko bym powiedział werbalizację ich, zmusi, mówiąc, wzywając do Waszyngtonu czołówkę PiS-u i mówiąc, że panowie, chyba nie rozumiecie, teraz mamy partnerstwo z Rosją, wrogiem naszym i wolnego świata jest Unia Europejska. Czy panowie rozumieją? Nie, nie rozumiemy, bo Putin to KGB. No dobrze, panowie, to powiem inaczej. Jak się skłócicie z Rosją i doprowadzicie do konfliktu zbrojnego, Stany Zjednoczone staną przed alternatywą. Wspomóc Polskę i zerwać partnerstwo z Rosją przeciwko Unii Europejskiej, albo podtrzymać partnerstwo z Federacją Rosyjską. No a jak wejdziecie w jakiś dziwny, głupi, niezrozumiały dla mnie konflikt, gorący, no to niestety musicie, panowie, liczyć się z tym, że zostajecie sam na sam. Mhm. Czy panowie zrozumieliście? Czyli... No i zobaczymy, czy wtedy zrozumieją.
Czyli sugeruje pan, że Donald Trump wyznaczy przyszłość relacji polsko-ukraińskich poniekąd?
Ja mam szczerze, może to jest takie dziwne dla zwolennika suwerenności Polski, ale chciałbym, żeby Donald Trump, to środowisko PiS-u, postawił do pionu, ponieważ póki co politycy tego ugrupowania, szeroko pojęte łącznie z panem prezydentem, publicystami i tak dalej, wypierają nową rzeczywistość geopolityczną świata. Wypierają. Oni cały czas wierzą w to, że Donald Trump zrozumie i zmieni zdanie. Pamiętam, jak była taka krótka wizyta prezydenta jeszcze wtedy, Andrzeja Dudy, w Stanach Zjednoczonych. Tam się spotkał z Donaldem Trumpem, mieli rozmawiać chyba pół godziny i Trump wyszedł tam po 5 czy 7 minutach. Było takie spotkanie, ale pamiętam, że Andrzej Duda się chwalił, że zdążył powiedzieć Donaldowi Trumpowi to, co najważniejsze. Putin był w KGB. Czy państwo sądzicie, że Donald Trump tego nie wiedział?
Oczywiście, że wiedział.
No, tak, ale Andrzej Duda był dumny, że mu to przypomniał. A potem Donald Trump skrócił spotkanie i wyszedł. Ja szczerze powiem tak, jakby ktoś do mnie przyjechał z dalekiej Polski po to, żeby mi powiedzieć, że Władimir Putin był w KGB, to po paru minutach bym też powiedział, o przepraszam, już muszę wyjść, bo mam kolejne spotkanie. No przecież no to nie są kategorie polityczne dla Trumpa, on myśli w kategoriach geopolityki światowej. Mhm.
Wracając jeszcze raz do pana Pawła Kowala, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, który atakuje Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. Tutaj widzimy nagranie z jego Instagrama, będzie problem, żeby to wyświetlić. W każdym razie, szanowni państwo, tam został umieszczony filmik, gdzie dumnie odpala Hanukę, tutaj widzimy, ze środowiskami żydowskimi. Ten filmik nagrał w dzień rozpoczęcia Hanuki, więc oczywiście wiemy, z jakim frontem mamy do czynienia. Natomiast też wracając do przepowiedni noworocznych, pojawiły się pogłoski o możliwości utworzenia, przepraszam bardzo, nowej partii, nie tyle prezydenckiej, co przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który gdzieś tam by wypełnił lukę po Szymonie Hołowni. Jak pan to widzi? Czy to jest realna opcja?
To najpierw powiem coś skierowane dla oglądających nas, być może członków PiS-u. A mianowicie mam przecieki z samego ścisłego kierownictwa PiS-u, dlatego wam to mówię, bo to znaczy, że są przecieki z kierownictwa PiS-u do takiego ruskiego onuca jak ja, więc myślę, że powinniście to zbadać i osobę, która taki przeciek do mnie robi, powinniście natychmiast wykluczyć, prawda, jako wrogiego agenta. W każdym razie mam przeciek z samego ścisłego kierownictwa PiS-u, któregoż to jeden z członków objaśnił następującą rzecz. Otóż Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej chce zostać premierem po kolejnych wyborach, rządu koalicyjnego PiS-KO. Zresztą to jest dla niego naturalne.
Czyli to jest zarówno plan, premier... rząd PiS-KO.
Tak, z Mateuszem Morawieckim jako premierem. On się sam uważa za naturalnego kandydata na taką funkcję z tego banalnego powodu, to znaczy jest kumplem zarówno Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie Morawiecki i jego środowisko nie chcą jakiejkolwiek koalicji z Konfederacją, już nie wspominając o Koronie, dlatego że Konfederacja powstała i Korona potem też, te środowiska też, powstały na sprzeciwie wobec jego polityki covidowej, polityki filoukraińskiej i tak dalej, i tak dalej. Zielonych Ładów, za które on odpowiada, KPO i tak dalej. I on wie, że te partie nigdy nie zgodzą się na to, żeby był premierem w koalicyjnym rządzie. Nie zgodzą się, bo by się skompromitowały totalnie w oczach swoich wyborców. W takiej sytuacji Morawiecki, jeśli chce zostać premierem, no to może zostać im tylko jako premier koalicji KOPiS-u, czyli KO i PiS-u, już KOPiS trzeba używać nowego pojęcia, i prze w kierunku stworzenia wielkiej koalicji. I teraz problem polega na tym, że otoczenie Jarosława Kaczyńskiego absolutnie nie chce i broni się przed koalicją KOPiS. I najchętniej Mateusza Morawieckiego pozbyliby się z partii, mówiąc wprost, wyrzucili go. Albo tak zmarginalizowali, żeby odszedł sam. Problem polega na tym, że oni się boją, że jeżeli on zostanie za bardzo zmarginalizowany, zdecyduje się na ruch polityczny w postaci założenia własnej partii. Biorąc pod uwagę towarzyskie powiązania i biznesowe Morawieckiego z międzynarodowymi korporacjami, wielkim kapitałem, bankami, nie ma wątpliwości nikt, że będą pieniądze. Nie ma wątpliwości, że liberalne media typu TVN będą popierać taką strukturę. W PiS-ie się boją jednej prostej rzeczy. Nikt nie wie, ile Morawiecki by zebrał głosów. Powiedzmy, nie, niech zbierze 7%. No to będzie oznaczało, że PiS straci 7% i w sondaży, gdzie tam jest około 30%, nagle spadnie do 23%. To jest jeden problem dla PiS-u. Drugi problem dla PiS-u jest taki, że jeśli partia Mateusza Morawieckiego wejdzie do Sejmu, to może się okazać, że Morawiecki zostanie znów premierem koalicyjnego rządu partii Morawieckiego i KO, bo wtedy to ugrupowanie razem może te dwa ugrupowania zebrać 237 mandatów. Dlatego w kierownictwie PiS-u chcą Morawieckiego osłabić, dać mu mało miejsc dla jego ludzi na listach wyborczych, ale nie przycisnąć go tak mocno, żeby zrobił schizmę, odszedł i założył własną nową partię. Także to jest jakby o to jest w tej chwili spór, który się toczy. Mówiąc wprost, mają gorącego kartofla w partii, nie wiedzą, co zrobić i na ile można go osłabić i jego ludzi wyciąć z list, żeby nie sprowokować otwartej schizmy. Ja tam osobiście, powiem szczerze, znając Jarosława Kaczyńskiego, przypuszczam, że będzie grany następujący wariant. To znaczy w rozmowach z Morawieckim będą ustalane listy wyborcze i tam jego ludzie będą. A potem jak przyjdzie do rejestracji list wyborczych, to się okaże, że inna lista pójdzie do rejestracji z innymi nazwiskami. Tak może być. I prawdopodobnie ja się spodziewam Morawiecki, który przecież wie, jak gra Jarosław Kaczyński, no to ja na jego miejscu bym na wszelki wypadek zarejestrował komitet wyborczy i partię swoją, po to, żeby gdyby poszła nie ta lista, co trzeba, nagle po cichu bym zbierał zresztą podpisy i nagle bym po prostu przyniósł podpisy i zarejestrował partię. Także to jest bardzo ciekawa rozgrywka, która się tam dzieje. Jest to rozgrywka, w której może się okazać, że ostatecznie Donald Tusk w koalicji, czy to z PiS-em w całości, czy z partią Morawieckiego, może się utrzymać u władzy.
Bardzo.
I to powiedzmy sobie szczerze, to jest jedyna szansa dla niego utrzymania się władzy, bo to będzie oznaczało, że się tak wyrażę, grubą kreskę i nie będzie rozliczeń. Jego, Żurków, małżonka Applebaum, Bodnara i tak dalej, no bo nie da się zrobić rozliczeń w stosunku do partii koalicyjnej.
Bardzo ciekawe te przypowiednie, dość wyjątkowe, bo nie słyszałam
A to nie
wielu
są, to nie
takich
są
opinii.
przypowiednie, to jest, są przecieki z kierownictwa PiS-u. Także PiS-owcy, prowadźcie śledztwo, od kogo mogę mieć takie przecieki. Zdziwilibyście się, gdybyście wiedzieli.
W każdej wróżbie jest jakby ziarnko prawdy, więc my, ja oczywiście panu w to wierzę, ale mówię to w perspektywie tego, że myślimy, co może przynieść nowy rok, ale przypominamy, że nowy rok to jeszcze nie są wybory, więc będzie działanie na rzecz kampanii na 2027, prawda?
Tak, oczywiście, bo niestety ta koalicja dotrwa, w moim przekonaniu, do wyborów. Nawet jeśli nic nie będzie w stanie rządzić, zrobić i tak dalej, ale dotrwa, ponieważ Tusk się obawia, że nie będzie miał większości. Mniejsi koalicjanci właściwie nie istnieją w sondażach. Także ja nie, moim zdaniem jakby tu nie ma innego ruchu niż trwanie.
Czy jeszcze zechce pan profesor powiedzieć parę słów do naszych widzów, przedświąteczne słowa, noworoczne, może jakieś życzenia, może jakieś krótkie podsumowanie? Proszę bardzo.
Tak, oczywiście życzę Państwu wesołych świąt, wesołych, to znaczy tradycyjnych. Tradycyjne święta to polegają na tym, żeby tam śledziki miały w czym pływać, tak, ale oczywiście życzę również świąt w rozumieniu chrześcijańskim, ponieważ jak to powiedział kiedyś na kazaniu nieznany mi wcześniej ksiądz w znakomitym kazaniu, my chyba zapominamy o jednej rzeczy, że jeśli jesteśmy, siedzimy na przykład przy stole świątecznym w 8 osób, to nas jest nie 8, a 9. Tylko tej 9 nie widać, to jest Chrystus. Także życzę Państwu, żebyście o tym pamiętali, że święta nie sprowadzają się wyłącznie do jedzenia, tak, bo to nawet wcale nie jest zdrowe. Życzę Państwu również wszystkiego najlepszego w nowym roku i mam nadzieję, że w nowym roku będziemy sobie siedzieli przed mediami naszymi, komputerami, telewizorami, czy tam przed czym, i będziemy z przyjemnością, autentyczną radością patrzyli na zmierzch Unii Europejskiej. I tego Państwu życzę. Oglądania zmierzchu. Jak mówię, ja nie wierzę, żeby w przyszłym roku się rozpadła, ale ten zmierzch. Zresztą pamiętajcie Państwo, że jak mówi hrabia Monte Cristo, który tam pojmał jednego ze swoich wrogów, i ten do niego mówi: no, masz mnie w ręku. I hrabia Monte Cristo był z pistoletem. Zastrzel mnie. Zastrzel. No, możesz się zemścić. I wtedy hrabia Monte Cristo wyłożył moją ulubioną frazę. Śmierć od kuli to nie zemsta, to akt łaski.
Więc takim akcentem zakończymy. Życzymy wszystkim Państwu pozostania czujnym w nowym roku, żeby tutaj rzeczywiście wszystko zmierzało jednak w tym kierunku, żeby jeszcze większa ilość umysłów się przebudziła w narodzie, tak? I żebyśmy mogli przygotowywać się na 2027. No, powiem tak, oby te plany się nie ziściły. Oby nie było rządu, no, jakby nie mówić, cały czas lewicowego, no bo tutaj PiS w połączeniu z Platformą stworzyłoby, wiadomo, rząd socjalistyczny, rząd lewicowy.
No, oczywiście, że byłby to rząd socjalistyczny, nieprawdopodobnie niespójny ze względu przede wszystkim na politykę zagraniczną, prounijną czy proamerykańską. Generalnie, aczkolwiek miałby on jedną wadę, znaczy jedną, przepraszam, zaletę. Całe towarzystwo z obydwu tych partii wyłożyłoby się w czasie tej kadencji absolutnie kompletnie. Prawdopodobnie mógłby być tak, że do kadencji całej by nawet nie dali rady się utrzymać. No i po kompromitacji obydwu partii przyszedłby może wreszcie czas na rządy samodzielne prawicy w Polsce. I tego Państwu życzę.
Tego wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
Dziękuję, do zobaczenia również Państwu. Przypominam o świątecznym numerze Najwyższego Czasu, który można zakupić w dobrych punktach prasowych. Zachęcam do udostępnień, polubień, komentarzy i widzimy się w kolejnych programach już po świętach.